Witam Państwa, Lech Pilarski. Zdobywanie kosmosu to marzenie wielu, jednak nieliczni mogą te marzenia realizować. Ostatnio mogliśmy podziwiać start SpaceX Dragon Crew. Po prawie 10 latach Amerykanie posłali w kosmos załogowy statek. Czy to przełom w eksploracji przestrzeni międzygwiezdnej? Czy czeka nas lot na Księżyc, a może i na Marsa? Jakie bariery trzeba pokonać? Unikalność SpaceX tkwi także w tym, że rakietę skonstruowała firma prywatna Space Exploration Technologies Corporation, założona przez twórcę elektrycznego samochodu Tesla. Jak to jest możliwe, skoro jeszcze niedawno badanie kosmosu mogły realizować tylko państwa? Teraz angażuje się w tę dziedzinę kapitał prywatny. Czy na Ziemi już nie ma na czym zarobić? O tym w programie zapraszam. A w naszym programie biorą dzisiaj udział specjaliści od kosmosu, kosmonautyki. Maciej Urbanowicz, przedsiębiorca kosmiczny. Witam.
Witam, dzień dobry.
Profesor Krzysztof Kanawka, prezes Blue Dot Solutions, firmy z sektora kosmicznego.
Może nie profesor, doktor inżynier, wystarczy.
Wystarczy. Oraz Radek Kosarzycki z portalu Puls Kosmosu.
Dzień dobry.
To może zaczniemy, jak to medycy, od początku, czyli od zbadania pulsu. Co tam w kosmosie?
Bardzo ciekawie, to znaczy dużo się dzieje. To pytanie, które pan zadał na początku, czy to jest przełom? To nie jest przełom. Przełomem jest to, że tego lotu dokonała po raz pierwszy firma prywatna. I to jest lot załogowy. To jest pierwszy lot załogowy realizowany przez firmę prywatną. I to może być przełomem w tym sensie, że w końcu na orbitę, w kosmos dopuszczamy firmy. Nie tylko agencje kosmiczne rządowe, ale cały sektor biznesowy, który może tam po prostu poczuć dobre pieniądze i faktycznie przyspieszyć ten rozwój całej eksploracji kosmicznej.
Za chwilę przejdziemy do omówienia, na czym polega ten program SpaceX, ale pytanie do pana doktora Krzysztofa Kanawki. Czy na Ziemi już nie ma gdzie robić interesów? Trzeba lecieć w kosmos?
Ja tutaj mocno bym zaakcentował jedną kwestię. Rozmawiam tutaj o otoczeniu około Ziemi. To miejsce, to jest przestrzeń, w której od dawna realizuje się różne kwestie o charakterze komercyjnym. Korzystamy z telekomunikacji satelitarnej, pozycjonowania satelitarnego, obserwacji Ziemi. Wiele z tych rozwiązań już dzisiaj nie jest rządowo-agencyjnych, lecz komercyjnych. Teraz po prostu doszło do takiego bardzo efektywnego rozwinięcia tej działalności komercyjnej na loty załogowe. To nie jest eksploracja w sensie takim stricte, ponieważ eksploracja to są loty załogowe dalej. Już w tej chwili możemy odważniej spoglądać dalej. Lepsze to jest to, że mamy w tej chwili po prostu poszerzenie tych działań, które są dookoła Ziemi, ale one w dużej części są związane bezpośrednio z naszą planetą. Tak więc biznes ten kosmiczny i tak jest związany z Ziemią bezpośrednio.
Tak jak i to, czym się pan zajmuje, czyli doglądaniem Ziemi z kosmosu.
Tak. I spójrzmy na to z innej perspektywy. Chociażby telekomunikacja satelitarna, dzisiaj jedna z największych części całego przemysłu kosmicznego, ta, która napędza budowę satelitów telekomunikacyjnych różnej wielkości, mniejszych, większych, całych konstelacji lub nawet megakonstelacji, jest związana z potrzebami, które znajdują się na Ziemi, chociażby z dostępem do internetu lub też różnych form łączności. Tak samo obserwacje Ziemi. Dzisiaj firmy prywatne mogą skorzystać z lepszych możliwości obrazowania, z czego korzysta chociażby rolnictwo. Korzysta z tego na przykład urbanistyka lub też wykorzystanie lub też monitoring tego, co się dzieje za granicami państwa. Środowisko naturalne z tego także korzysta. Tak więc jest to bezpośrednio związane z Ziemią. A gdzie tam jest miejsce na Ziemi, także jest miejsce na biznes.
Co zrozumiałe. Teraz pytanie do Macieja Urbanowicza. Pana satelita, przy którym pan pracował, w porównaniu do Dragona SpaceX?
No, że tak powiem, PWSat 1, tak samo jak PWSat 2 późniejszy i wszystkie inne satelity tej wielkości, to są ledwie niewielkie komponenty, które znajdują się w takiej kapsule Dragon, więc trudno porównywać wtedy w ogóle skalę tych projektów. Natomiast w naszym wydaniu to na pewno był wielki krok, bo w końcu coś zrobiliśmy, zbudowaliśmy satelitę. Natomiast w wypadku Dragona jest to, myślę, duże wydarzenie nie tyle z perspektywy biznesu, co z perspektywy politycznej. Dlatego, że Amerykanie w końcu wracają do lotów załogowych ze swojej ziemi. To jest niezwykle istotne. I całe to przedsięwzięcie ma moim zdaniem największy wymiar właśnie polityczny, dlatego że no, SpaceX robi projekty od wielu lat i mówi się, że tak, to jest firma komercyjna, że to jest firma, która w zasadzie nie jest związana z żadnymi innymi przedsięwzięciami państwowymi, ale tak naprawdę tej firmy moim zdaniem by nie było, gdyby właśnie nie te przedsięwzięcia państwowe amerykańskie. Więc tutaj duża polityka rzeczywiście odgrywa rolę.
To jest prawda.
Powróćmy do wydarzeń sprzed 8 bodajże lat. Był pan w Gujanie, panie Macieju. Czy przyglądał się pan startowi rakiety?
Tak, jak najbardziej. No,
no, jakie to przeżycie, jak się jest w pobliżu tego takiego startującego olbrzyma?
Najlepiej sobie wyobrazić w ten sposób, że jesteśmy około 7 km od jakiegoś miejsca, w tym wypadku byłem 7 km od rakiety i no, ta rakieta z daleka była dosyć niewielka, bo to była rakieta Vega, to jest generalnie rakieta bardzo mała w porównaniu na przykład do rakiety SpaceXa, do Falcona 9. Natomiast kiedy już nastąpił ten start, to najpierw widziałem, jak rakieta się wznosi, była cisza, a dopiero potem przyszła ta fala uderzeniowa. Więc rzeczywiście było czuć, dosłownie czuć było, tą olbrzymią moc tych silników, te drgania, no, po prostu to było odczuwalne i ten niesamowity hałas. I nawet z 7 kilometrów, oczywiście rakieta bardzo szybko się wznosiła, więc bardzo szybko musieliśmy spoglądać coraz wyżej, coraz wyżej, w końcu znikało nam w chmurach. Natomiast no, wrażenie jest niesamowite i każdy start rakiety jakiejkolwiek, nawet takiej amatorskiej małe, jest niesamowitym wydarzeniem. Myślę, że każdy, kto się interesuje w najmniejszym stopniu chociażby rakietnictwem czy też technologiami satelitarnymi, miałby naprawdę niesamowitą frajdę z tego, żeby zobaczyć start rakiety na żywo.
Tu pytanie do pana Krzysztofa Kanawki. Co możemy powiedzieć w sensie konstrukcyjnym o SpaceX?
O firmie SpaceX, czy też pojeździe tym
pojeździe
załogowym?
Pojeździe bardziej. To... Firma to się pojeździe. Reklamę sobie zrobi sama.
Z pewnością. To, co jest najważniejsze, to jest to, że 9 lat temu, gdy Amerykanie po raz ostatni wybierali się w przestrzeń kosmiczną, startowali wahadłowcy. Wahadłowiec był potężnym, bardzo skomplikowanym narzędziem, który także miał wiele różnych trudnych i ciężkich kompromisów inżynieryjnych u siebie zbudowanych, dlatego nie był także do końca bezpieczny i także nie był to pojazd, którym dałoby się latać przez kolejne dekady. Dlatego też Amerykanie postanowili w końcu zrezygnować z tej konstrukcji i postawili na prostsze konstrukcje, które dostarczyły im firmy komercyjne. Jedną z nich był właśnie SpaceX i zaproponował kapsułę. Kapsuła jest prostsza, mniejsza, powiedzmy bardziej wydajna, jeżeli chodzi o samo dostarczanie ludzi na niską orbitę okołoziemską. I takie było właśnie zadanie tej kapsuły. Dostarczyć ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną, być tam zacumowanym przez kolejne tygodnie, chyba do 6 miesięcy maksymalnie, tak się przewiduje, po czym powrót na Ziemię i bezpieczne oczywiście lądowanie lub też w tym przypadku konkretnym wodowanie i powrót astronautów na Ziemię. Jest to potrzebne, ponieważ sam regularny lot na niską orbitę okołoziemską do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat, także do innych celów na orbicie okołoziemskiej, jest ważne, ponieważ jest to miejsce, gdzie najwięcej badań badawczo-rozwojowych oraz tworzenia nowych technologii i ich testowania właśnie przebiega. Stacja kosmiczna jest bardzo ważnym miejscem, stale obsadzonym przez ludzi od 20 lat i stały dostęp do tej stacji kosmicznej jest potrzebny. Jest to miejsce właśnie, gdzie badania naukowe, prace technologiczne z całego świata są wykonywane, ale dotychczasowo właśnie loty wahadłowców były bardzo drogie, co też uniemożliwiało NASA wykonywanie lotów eksploracyjnych lub też rozpoczęcie przygotowań do kolejnej fazy podboju Układu Słonecznego, czyli właśnie eksploracji, powrotu na Księżyc i też lotów dalej. Dzięki temu, że właśnie te kapsuły i te pojazdy są względnie małe, względnie proste oraz względnie tanie, ta eksploracja, ta prawdziwa eksploracja będzie mogła przesunąć się dalej. Nie będziemy już właśnie zamknięci na niskiej orbicie okołoziemskiej i po raz pierwszy od lat 70. człowiek będzie mógł rzeczywiście wybrać się w kierunku Księżyca. To jest ten właśnie ważny krok.
Teraz pytanie do Radka Kosarzyckiego z portalu Puls Kosmosu. Jak się porównuje te rakiety sprzed 9 lat Atlas do Falcona, to różnica jest olbrzymia.
To znaczy tak, ale tutaj warto zauważyć, że tutaj po prostu Elon Musk i firma SpaceX wprowadziła rewolucję polegającą właśnie na tym, że w przeciwieństwie do praktycznie wszystkich rakiet wcześniejszych, te rakiety w dużej części są odzyskiwane i one są rakietami wielokrotnego użytku, czyli w końcu mamy rakiety, które są w stanie wynieść ładunek na orbitę i cały człon rakiety, pierwszy człon, który startuje z Ziemi, jest w stanie po prostu wrócić i bezpiecznie wylądować na Ziemi, po czym wystartować za jakiś czas, po kilku tygodniach, po jakimś przeglądzie, jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Kilka dni temu wystartowała kolejna paczka satelitów, czy to nawet było dwa dni temu, satelitów Starlink. Zostały wyniesione na orbitę i pierwszy człon ponownie wrócił, wylądował na barce oceanicznej i ten człon konkretny, akurat który wylądował, to był już jego piąty lot. To powiedzmy jest takie pobicie rekordu w ramach SpaceX, bo jeszcze żadna inna rakieta nie wylądowała pięciokrotnie, a ta wylądowała bez żadnego problemu, czyli będzie można być może wykorzystać ją jeszcze raz. I to automatycznie obniża rewelacyjnie koszty, bowiem no, ta rakieta zazwyczaj była właśnie jednokrotnego użytku, czyli trzeba było do każdego kolejnego lotu zbudować kolejną rakietę. A tutaj mamy element, które wracają i mogą lecieć w kosmos, więc te koszty automatycznie lecą mocno w dół i to znacząco wpływa też w ogóle na cały rynek, na konkurencję, bo konkurencja teraz musi zacząć myśleć, co zrobić, żeby dorównać atrakcyjnością właśnie rakietom SpaceX, a wiadomo, że konkurencja jest chyba najlepszym elementem, który napędza rozwój.
To zadam to pytanie Maciejowi Urbanowiczowi. Różnica pomiędzy Falconem, poza tym, że Falcon wraca, a Atlasem. No Falcon był taki smuklejszy, mniejszy.
Tak, Falcon jest zdecydowanie no, inną konstrukcją, że my już w innych czasach są inne materiały, inne technologie, a także inne narzędzia projektowe, inżynieryjne. Więc postęp technologiczny jest olbrzymy i tutaj, tak jak kolega wcześniej powiedział, rzeczywiście no, zasadnicza różnica, że ten człon Falcona może lądować i to jest coś niesamowitego.
Muszę przyznać, że z fascynacją wielką oglądałem, jak ów element rakiety lądował.
Tak, no to jest niesamowite, dlatego że przypomnijmy sobie, że to jest kilkudziesięciometrowa konstrukcja, smukła bardzo, która musi być wysterowana w taki sposób, żeby mogła bezpiecznie pionowo wylądować na Ziemi. Więc tutaj układy sterowania, układy silników, które tutaj powodują zmianę orientacji tego obiektu, a także awionika cała, to wszystko jest zdecydowanie na dużo wyższym poziomie niż jeszcze kilkanaście czy tam nawet kilkadziesiąt lat temu oczywiście. Więc tego typu konstrukcje no, są po prostu przeszłością. Kiedyś szło się w bardzo duże rakiety typu właśnie Atlas, ale to też dlatego, że były inne założenia projektowe, inne były technologie. Tak samo jak powstanie w ogóle wahadłowców kosmicznych polegało na tym, że wyobrazili sobie ludzie, że no, wykorzystajmy coś, co może samodzielnie wrócić przez atmosferę i wylądować w dowolnym miejscu w zasadzie. Natomiast poziom skomplikowania takiej konstrukcji był na tyle duży, że te loty wahadłowców bardzo szybko przestały być opłacalne. Dlatego rakieta, znowu wracamy do zwykłej rakiety, a nie do wahadłowca, rakieta jest stosunkowo prostą konstrukcją. Więc w zasadzie tutaj oprócz pewnych elementów sterowania silnikiem, orientacją tej rakiety, no tam w zasadzie niewiele się dzieje, jeżeli chodzi o konstrukcję. W takim wahadłowcu, czy też w starszych konstrukcjach, no tych układów było bardzo dużo, tylko po to, żeby to rzeczywiście mogło wykonać konkretne zadanie.
Radek Kosarzycki, a zajrzyjmy do środka, do smoka. To co tam jest? Czym się on różni od Apolla i tego typu obiektów?
Epoką chyba, ze względu na to, że jak się zajrzy do Dragona, to zupełnie nie przypomina jakiegokolwiek wcześniejszego statku kosmicznego. To jest tak samo jak w samolotach, gdzie te wcześniejsze samoloty miały zegary, przyciski, pokrętła i tak dalej. Teraz zaglądamy do nowoczesnych samolotów i widzimy głównie ekrany. I tak samo jest w Dragonie, tylko w Dragonie to zostało już pociągnięte do ekstremum, bowiem tak jak wcześniejsze statki, no, wyglądały archaicznie ze względu na to, że takie statki nie ma takiej ewolucji. Pamiętajmy, że Dragon jest praktycznie pierwszym nowym, całkowicie nowym statkiem testowanym właśnie teraz od ponad 40 lat. Przez te 40 lat mieliśmy właśnie wszystko, co było dużo, dużo starsze i teraz zaglądamy do Dragona, a tam po prostu elegancki kilka siedzeń dla załogi, kilka ekranów przed nimi, wszystkie dotykowe i to wszystko. To jest wręcz spartańsko, jest jak w samochodzie Tesli, nomen omen ten sam twórca i Elon Musk i jedno i drugie. I faktycznie wygląda spartańsko, ale to jest skuteczne. Jeżeli jest tak skuteczne, no to nie ma potrzeby komplikowania czegokolwiek, bo to nie wydaje się racjonalne. Natomiast faktycznie widać przeskok jakościowy ogromny. To praktycznie nie da się porównać ani do wahadłowca, ani do statków sobie.
No, jeśli sobie przypomnimy, jak w 1969 roku Apollo 11 leciał na Księżyc, by wylądować i miał komputer, który no, chyba jest był lata świetlne gorszy od naszego każdego właściwie już teraz smartfona, no to możemy sobie wyobrazić ten przeskok technologiczny, który się dokonał.
Dokładnie. To jest zupełnie, to jest dokładnie inna epoka i dopiero teraz właśnie widzimy, że można to zrobić dużo prościej, że to jest statek kosmiczny nie oznacza, że on musi wyglądać jak z amerykańskich filmów, gdzie lecą naprawdę super eksperci, którzy ogarniają naraz po prostu 50 różnych zegarów, 100 przycisków i tak dalej. Tutaj okazuje się, że automatyzacja poszła daleko do przodu i faktycznie załoga, ciągle mając kontrolę nad statkiem, bo przed samym cumowaniem do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej załoga miała nawet za zadanie właśnie manualnie sterować orientacją statku w przestrzeni, żeby chociażby sprawdzić te wszystkie systemy, ale no, mimo wszystko komputery przejęły dużą część jej pracy, więc chyba nawet samo cumowanie już było wykonane automatycznie.
Panie Krzysztofie,
tak. Właśnie, przepraszam, jeśli można dodać tutaj dwa lub trzy słowa. Ważne jest to, aby pamiętać o tym, że statek Apollo leciał w kierunku Księżyca. Systemy orientacji, systemy zasilania, wszystkie kwestie, jeżeli chodzi o samą komunikację Ziemią, były zupełnie inne niż te nawet, które są dzisiaj stawiane potrzebą do lotów na niską orbitę okołoziemską. Dragon jest stosunkowo prostym pojazdem także z tego powodu, że w tej wersji przynajmniej nie musi lecieć w kierunku Księżyca, wręcz przeciwnie. Jego rolą jest tylko działanie przez kilkanaście godzin razem z astronautami na pokładzie i dostarczenie ich w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To upraszcza wiele systemów, co pozwoliło na wdrożenie systemów komercyjnych, na rozwiązań, w szczególności rozwiązań IT, które dzisiaj są po prostu normalnie powszechnie dostępne i można z nich skorzystać, zarówno zakupić, jak i rozwinąć we własnym zakresie. Nie trzeba budować wszystkich od początku. To jest też ta różnica, która jest względem wahadłowców, czy też statków z wcześniejszej epoki, kiedy człowiek wybierał się na Księżyc. Po prostu teraz można było skorzystać z wielu gotowych komponentów, z wielu gotowych rozwiązań i nie budować wszystkiego absolutnie od zera.
No i jeszcze musimy się przyjrzeć samym kosmonautom. Jaka jest różnica, jeśli chodzi o ubiory, o wyposażenie ich w porównaniu do tych działań czy wizyt w kosmosie sprzed laty? Panie Krzysztofie.
To jest ważna kwestia, ponieważ w tym przypadku wahadłowce troszeczkę inaczej były zaprojektowane i troszeczkę inaczej do tego podejście było nie do końca prawidłowe, bowiem w ciągu lat użytkowania wahadłowca okazało się, że zamiary stawiane względem wahadłowca okazały się być niemożliwe. Przed katastrofą Promo Challenger, czyli 1986 rok, większość załóg startowała w zasadzie bez żadnych kombinezonów. Wydawało się, że wahadłowce są na tyle bezpieczne i na tyle łatwo można wykonywać loty, że nie ma problemu, aby astronauci ubrani byli tylko w lekkie kombinezony, które nie były żadnymi kombinezonami, które można by nazwać kosmicznymi. I w ten sposób niestety załoga podczas startu Promo Challenger zginęła. Później, w latach 90. oraz na początku lat zerowych, astronauci startowali już w specjalnych kombinezonach, zmodyfikowanych kombinezonach kosmicznych, które miały ich ochronić w przypadku jakiejś sytuacji awaryjnej. W tym przypadku te kombinezony, które zaprojektowano dla Dragona, są zaprojektowane równolegle razem z kapsułą, to znaczy, że jest pewna integracja działań tych kombinezonów razem z kapsułą. I tak, jest tylko jeden port właśnie dostarczający
otaczające wszystkie informacje, kanał audio oraz także elementy klimatyzujące dla astronautów, a same rękawice na przykład są przystosowane do pracy z ekranami dotykowymi. Jest to zupełnie inna generacja ubioru i także inne podejście do projektowania pojazdu, który w ten sposób także może być prostszy i nie ma takich po prostu konfliktów, w których trzeba inżynieryjnie dokładać kolejny element, być może trudny do wprowadzenia i trudny do wykorzystania, jak w przypadku wahadłowców i późniejszych tych kombinezonów, tych pomarańczowych słynnych kombinezonów.
Pytanie do pana Macieja Urbanowicza. NASA zapowiada lot na Księżyc i to niedługo.
Myślę, że to niedługo to jeszcze musimy rozpatrywać w kategoriach kilkunastu lat, dlatego że w zasadzie nie istnieją jeszcze już takie zaawansowane projekty, które pozwoliłyby nam tam dotrzeć i zrobić coś konkretnego. Myślę, że powtórka programu Apollo, czyli wycieczka na Mars, na Księżyc i pobyt tam przez nawet kilka dni i z powrotem, no, zbyt wiele do nauki by nie wniosła, dlatego że już mamy bardzo dużo materiału z Księżyca i de facto powinniśmy pójść o ten krok dalej, czyli zacząć myśleć o habitatach księżycowych, zacząć je instalować. Oczywiście takich projektów jest bardzo dużo na świecie, NASA także swoje projekty prowadzi w tym kierunku, ale ja przyznam szczerze, że nie słyszałem jeszcze o takim projekcie na takim stopniu zaawansowania, który moglibyśmy potraktować jako powiedzmy już prawie że gotowy do tego, żeby to wysłać. A w przypadku projektów kosmicznych, szczególnie związanych z misjami załogowymi, to prawie gotowe, to oznacza, że jeszcze brakuje kilku lat do finalnego modelu i do przeprowadzenia odpowiednich testów. Więc z perspektywy politycznej nawet myślę, że Amerykanie raczej się nastawiają na to, aby wysłać tam ludzi na troszkę dłużej niż te kilka dni maksymalnie, czyli muszą odpowiednio zapewnić im zasoby, zarówno pożywienie, woda i tak dalej, czyli de facto otworzyć taką stację kosmiczną, tylko że na powierzchni Księżyca. Pamiętajmy też, że Księżyc jest znacznie dalej niż stacja kosmiczna, dlatego też są zupełnie inne warunki tam panujące. I to nie mówimy tylko o warunkach termicznych, ale przede wszystkim o promieniowaniu. Ziemia nas bardzo ładnie chroni przed promieniowaniem dzięki magnetosferze, natomiast już wpływ tej magnetosfery w okolicach Księżyca jest dużo, dużo mniejszy niż na niskiej orbicie okołoziemskiej. I tak jak powiedziałem, ja widzę, że to raczej będzie perspektywa najbliższych kilkunastu lat, kiedy człowiek tam stanie w końcu ponownie, niż najbliższych trzech czy też pięciu nawet.
Radek Kosarzycki. Tak.
Przepraszam.
Tak, to tutaj zgadzam się z przedmówcą ze względu na to, że NASA owszem cały czas informuje o rozwoju programu Artemis i w ramach teoretycznie tego programu człowiek miałby wrócić na Księżyc w 2024 roku. Takie było pierwotne założenie, ono było ambitne i tak naprawdę od samego początku ono było nie do końca realistyczne do wykonania i teraz nawet jeżeli się już w pewnym momencie mówi, bo musimy pamiętać, że takie projekty, które są drogimi projektami, wieloletnimi, też są bardzo uzależnione od sytuacji politycznej. Przyjdzie zmiana prezydenta, czy przyjdzie zmiana w kongresie i już mamy problem, bo ktoś może mieć zupełnie inną wizję i taki projekt zahamować. Takie sytuacje się zdarzały. I teraz, jeżeli pojawiają się już głosy, że właściwie może nie 2024 rok, ale 26, 28, to jest ten moment, w którym w Stanach Zjednoczonych niektórzy już zdają sobie sprawę, że 24 jest całkowicie nierealistyczny, wszyscy to widzą. Problem w tym, że wydaje mi się, że nawet 26 czy 28 rok to ciągle jeszcze nie jest to, bowiem Stany Zjednoczone chciały polecieć na Księżyc chociażby rakietą SLS, która nigdy jeszcze nie wystartowała, jej jeszcze nie ma. Ona generalnie ciągle jest budowana, jest gdzieś pod koniec tego procesu budowy. Co więcej, jest to rakieta bardzo przestarzała, bo to jest rakieta, która właśnie jest budowana niemalże na mantrze tej rakiety, która wyniosła ludzi w programie Apollo. I teraz jak się zaczyna liczyć koszty budowy tej rakiety, rozwoju i budowy kolejnych, bo to będą rakiety już jednorazowego użytku, to się okazuje, że każdy start takiej rakiety będzie kosztował około 2-2,5 miliarda dolarów. Sam start rakiety. W związku z czym nawet jeżeli tą rakietę się zbuduje do końca, to może ona ze 2-3 razy wystartuje i potem trzeba będzie oddać jednak te loty dalsze właśnie sektorowi prywatnemu, chociażby SpaceX, bo po prostu to będzie dużo bardziej opłacalne. I teraz jak popatrzymy sobie na stopień zaawansowania projektu Artemis, to nie jest zaawansowane. To jest wszystko, mam wrażenie, hasłami poukładane, że musimy zrobić to, musimy zrobić tamto, ale jeżeli zaczynamy szukać informacji konkretnych, czym wylądujemy na Księżycu, czym tam polecimy, co tam będziemy robić, to się okazuje, że takich informacji nie ma, że one ciągle są w trakcie przygotowania. W związku z czym nie ma żadnej możliwości, żeby w ciągu najbliższych 3 lat te wszystkie luki uzupełnić. Być może to jest też takie założenie, że po prostu nastawmy się na to, że musimy sprintem lecieć w stronę tego Księżyca i róbmy jak najszybciej się da. Co prawda nie zdążymy na 24 rok, ale może jak zintensyfikujemy swoje działania, to zdążymy na 26, 28, zobaczymy jak to będzie.
Panie doktorze, no właśnie, tak.
No właśnie, może jedną kwestię taką dla słuchaczy, taką rozwijającą, warto by tutaj dodać. Rok temu w marcu prezydent Stanów Zjednoczonych ustalił, że NASA powinna mieć bardzo ambitny nowy cel. I tym celem powinien być powrót człowieka na Księżyc przed końcem 2024 roku. Ten cel później został przekształcony w program o nazwie Artemis, o którym Radek wspomniał. Wcześniej NASA raczej przewidywała, że powrót człowieka na Księżyc nastąpi w roku 2028 i to będzie taki etap technologicznego przygotowania do późniejszej, bardziej skomplikowanej, bardziej zaawansowanej pierwszej wyprawy załogowej marsjańskiej. NASA od razu dostała troszeczkę więcej funduszy, niestety niewystarczająco na tyle, aby zrealizować poszczególne właśnie cele tych wszystkich działań. Niemniej jednak nadal oficjalnie uważa, że w 2024 roku nastąpi pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Oczywiście to, co Radek właśnie mocno podkreślił, jest dużo głosów sceptycznych, pytających o to, czy rzeczywiście uda się stworzyć całe systemy, które wystarczą do bezpiecznego zaprowadzenia człowieka na Księżyc oraz powrotu człowieka z Księżyca na Ziemię. Jednym z jego elementów jest potężna rakieta SLS, która okazuje się, że ma już wiele lat opóźnienia i ma wiele lat różnych problemów technologicznych i wciąż nie jest gotowa. Prawdopodobnie będzie gotowa dopiero pod koniec przyszłego roku, do pierwszego testowego lotu. Zatem jest to bardzo skomplikowana struktura, która prawdopodobnie nie sprosta swoim wymaganiom. Jest jeszcze kapsuła Orion, to jest właśnie ta eksploracyjna kapsuła, która ma latać właśnie poza bezpośrednie otoczenie Ziemi, właśnie w kierunku Księżyca, czyli tam, gdzie Dragon, ten względnie prosty, ma latać i dostarczać astronautów, tam skomplikowany i droższy i bardziej zaawansowany Orion już nie będzie musiał latać, co jest moim zdaniem bardzo pozytywną informacją i bardzo pozytywnym rozdziałem środków, funduszy i zasobów. No i trzecim elementem, o którym najmniej wiemy w tej chwili, to jest lądownik księżycowy. I NASA zdecydowała, że ten lądownik księżycowy zbudują znów firmy komercyjne. Bodajże 2 miesiące temu wybrała 3 takich finalistów, którzy będą rozwijali swoje koncepcje i propozycje i technologie. Jedną z nich jest firma SpaceX. 2 pozostałe propozycje są, powiedzmy, troszeczkę bardziej tradycyjne, jeżeli chodzi o lądowniki. Wyglądają troszeczkę jak lądowniki z czasów Apollo. Zobaczymy, jak te się technologie będą się rozwijały. Ile z tego się uda stworzyć? Kiedy będzie rzeczywiście jakiś pierwszy sprzęt gotowy do jakichś testów? I co z tego rzeczywiście zostanie osiągnięte? Moim zdaniem też rzeczywiście 2024 rok nie jest osiągalny, ale wydaje mi się, że
Trochę mamy, jak to w kosmosie, problemy z łącznością. Panie doktorze, ale pytanie, czy to wszystko nie przyspieszy, bo ożywienie w kosmosie zapowiadają Rosjanie, swoje apetyty mają Chińczycy, no i ze względów politycznych być może Amerykanie i nie tylko Amerykanie, również Europa, wszyscy będą musieli przyspieszyć.
Tak, moim zdaniem z pewnością przyspieszenie jest już zauważalne. Loty załogowe to jest tylko część całej układanki, jeżeli chodzi o przemysł i sektor kosmiczny. Bardziej od strony komercyjnej, tych właśnie elementów, które są możliwe do wykonania różnych poszczególnych rzeczy tutaj dookoła Ziemi, gdzie te wszystkie różne rodzaje form komercyjnych działalności są widoczne, tutaj z pewnością jest duże przyspieszenie. Bo w SpaceXie pojawiła się cała gromada różnych firm, także w Europie, także w Polsce, które starają się coś zrobić w sektorze kosmicznym i dookoła sektora kosmicznego. Pojawia się więcej funduszy, także związanych, także pochodzących na przykład ze źródeł prywatnych, czy ze strony inwestorów, którzy próbują i starają się czymś zainteresować poszczególne spółki, a spółki starają się znaleźć nowych klientów. Jest to też element tego, że nasze społeczeństwo się coraz bardziej digitalizuje. Jeżeli digitalizuje się, to korzysta z różnych źródeł danych, a dane satelitarne często są tymi najlepszymi danymi, jeżeli chodzi o jakość i jeżeli chodzi o ich dostępność oraz powtarzalność. I to jest ciekawa sprawa. I dalej, im większy jakiś jest sektor kosmiczny, im większa jest dana branża, to oczywiście nowe nisze powstają. Coraz częściej się mówi o niektórych niszach, które może się pewnego dnia zaskoczą, może też nie. Czyli na przykład w górnictwie kosmicznym, być może właśnie jakimś komercyjnym wsparciu eksploracji, być może w jakimś wsparciu komercyjnym badań naukowych, na przykład związanych ze Słońcem, z otoczeniem Ziemi, z bezpieczeństwem, na przykład ze względem Słońca, być może też z telekomunikacyjnymi kwestiami dla misji marsjańskich, które także przesyłają dużą ilość danych, a nie ma na razie takiej bezpośredniej kwestii. Więc to wszystko się rozwija i z pewnością pewne zdobycze technologiczne, które są wypracowywane przez te firmy, wcześniej czy później przyniosą także bezpośrednie korzyści na Ziemi, chociażby w medycynie, chociażby w łączności, chociażby w telekomunikacji, chociażby w bardziej aktywnym monitoringu, na przykład środowiska naturalnego. Więc to wszystko się bardzo fajnie i bardzo szybko rozwija. Zdecydowanie jest ta branża kosmiczna jest już większa i to wyraźnie większa niż nawet 10 lat temu. A to też dlatego, że coraz chętniej agencje kosmiczne, podmioty rządowe oraz podmioty komercyjne korzystają z danych i z kreatywności innych spółek, które dostarczają nowych rozwiązań, które z czasem mogą być coraz ciekawsze, mogą być bardziej zaawansowane i też być bardziej konkurencyjne na skalę światową.
No właśnie, zapytajmy Macieja Urbanowicza, to nad czym pan teraz pracuje, jeśli chodzi o kosmos?
Jeśli chodzi o kosmos, obecnie główne, mam takie dwa główne strumienie, jeżeli chodzi o projekty, to jest wytwarzanie komponentów mechanicznych do misji satelitarnych, do komercyjnych. Ja pracuję wyłącznie z komercyjnymi klientami, którzy mają tylko wyłącznie komercyjne przedsięwzięcia. W tym roku dostarczyłem 150 komponentów do satelitów, 150 mechanicznych komponentów, notabene wytworzone pod Białymstokiem, także bardzo blisko redakcji. I poza tym w tej chwili mogę tylko uchylić na razie rąbka tajemnicy, że zacząłem pracę przy jednym bardzo ekspresowym projekcie satelity, też dla klienta zagranicznego, ale to myślę, że w najbliższym czasie więcej na ten temat będę mógł powiedzieć. Natomiast oprócz takich rzeczy kosmicznych, to też czerpię dużo doświadczenia z projektów wykonywanych dla innych branż w przemyśle. Zresztą myślę, że branża kosmiczna mogłaby się wiele nauczyć, gdyby rzeczywiście zaczęła pracować z innymi branżami, albo żeby ludzie pracujący w branży kosmicznej mieli doświadczenie w projektach pozakosmicznych.
Czyli trzeba zacząć od prawdziwej, twardej rzeczywistości, a później dopiero przechodzić w kosmos. Radek Kosarzycki, pytanie do pana. Jak pan ocenia szansę polskiego przemysłu kosmicznego? Czy on w ogóle jest? Bo poza nielicznymi firmami, to o takim klastrze kosmicznym trudno chyba jeszcze mówić.
Z jednej strony tak, natomiast on się bardzo odważnie rozwija i tutaj jak spojrzymy na polski sektor kosmiczny, to pojawiają się firmy i to są firmy nie wchodzące od razu z dużym kapitałem, tylko są to małe firmy, ale składające się z niezwykle ambitnych ludzi, takich, którzy stwierdzili przemysł kosmiczny, może to za trudne, ale nie ma problemu, musimy spróbować. I się okazuje, że te próby kończą się sukcesem bardzo często i potem dowiadujemy się właśnie, że jakiś element łazika marsjańskiego czy jakiejś sondy kosmicznej powstaje w Polsce i on jest budowany właśnie przez polskich projektantów, przez polskich inżynierów. Chociażby informacja bodajże z wczoraj, że słynny instrument KRET, który jest elementem marsjańskiego lądownika InSight, udało się w końcu po roku naprawdę dużych problemów wbić kawałek pod powierzchnię Marsa. Zobaczymy teraz, czy faktycznie da się go troszeczkę głębiej zagłębić, to znaczy zanurzyć pod powierzchnię Marsa. To jest taki instrument, który jakby sam jego moduł poruszający się w głąb Marsa, bo to jest strasznie trudne wbić cokolwiek w powierzchnię innej planety, kiedy nie mamy młotka, nie możemy stanąć i przycisnąć od góry na to, tylko to się niejako samo musi wbijać w tą Ziemię. I to właśnie zostało zaprojektowane w Polsce i teraz się okaże, że faktycznie być może ten element dostarczy bardzo ważnych informacji dotyczących Marsa, nie tyle od strony komercyjnej, ale od strony takiej czysto naukowej, dotyczącej wnętrza, budowy wnętrza Marsa i tego, jak ta planeta mogła wyglądać kiedyś i dlaczego wygląda tak, jak wygląda teraz. Więc ten polski sektor kosmiczny odważnie wchodzi na arenę europejską i światową i tylko wystarczy kibicować, bo zapału nie brakuje.
Panie Krzysztofie, czy powinniśmy my jako Polacy szykować kosmonautę?
Moim zdaniem to pytanie troszeczkę spłaszcza całą strukturę sektora kosmicznego. Właśnie to jest ten problem, z którym chyba my wszyscy jakoś bliżej związani z branżą kosmiczną staramy się walczyć. Gdy mówimy komuś, że pracujemy w branży kosmicznej, wiele osób rzeczywiście widzi albo eksplodującą rakietę, albo jakiegoś łazika marsjańskiego, ewentualnie właśnie kosmonautę. I gdy mówimy, że tak jak na przykład ja w swojej firmie zajmuję się pozycjonowaniem satelitarnym i praktycznym korzystaniem pozycjonowania satelitarnego na Ziemi, no to od razu ta osoba mówi, to jest jakieś IT, to jest jakaś cyfrowa technologia, to nie jest kosmos. I tak naprawdę to jest największy taki problem, że kosmos dzisiaj to nie oznacza właśnie tylko loty właśnie astronautów, czy też eksploracja naukowa, tylko tak naprawdę oznacza bardzo dużo wiele różnych ciekawych nisz naukowych, technologicznych i też rozwojowych, które mogą być interesujące. Proszę spojrzeć na to, że niedawno taką ciekawą niszą, która zaczęła się rozwijać, nie w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych, jest meteorologia. Powstały pierwsze firmy, które mają swoje własne satelity znajdujące się na orbicie, które wykonują badania na różnych falach i w różnych formach atmosfery ziemskiej i wykonują to sondowanie właśnie w celu dostarczenia lepszych danych meteorologicznych, które potem zaczynają sprzedawać. Dzieje się to dlatego, że amerykańskie prawo się troszeczkę zmieniło i taki dostęp do danych jest także w tej chwili pozyskiwany w Stanach Zjednoczonych. I jest to z pewnością częściowo na pewno branża kosmiczna, bo niektóre z tych firm albo zakupiły, albo wyprodukowały w własnym zakresie satelity, z których korzystają, mają swoją właśnie małą flotę satelitów. I z pewnością takie rozwiązania są potrzebne. I moim zdaniem w Polsce z pewnością powinny by powstać firmy, które albo by oferowały takie rozwiązania, albo by produkowały komponenty lub nawet całe satelity właśnie dla takich różnych celów. A dopiero później, w dalszym etapie, byśmy mogli zastanowić się nad tym, czy Polska rzeczywiście mogłaby bardziej ambitnie uczestniczyć w programach takich eksploracyjnych i w działaniach eksploracyjnych.
Po prostu kupić udziały w SpaceXie i spokojnie kontynuować działanie.
Jest możliwe. Tak, jest możliwe, aczkolwiek proszę pamiętać o tym, że ten lot właśnie astronautów Dragona na stację kosmiczną kosztował tak mniej więcej około 110 milionów dolarów. Polska rocznie na branżę kosmiczną wydaje w tej chwili do Europejskiej Agencji Kosmicznej około powiedzmy 40 milionów dolarów, mniej więcej coś koło tego. Czyli nas Polaków w tej chwili nie stać by było w ciągu jednego roku, gdybyśmy wszystkie te fundusze złożyli na jeden taki lot astronautów na orbitę. I to jest problem skali, ponieważ ten lot astronautów na stację kosmiczną i tak jest tańszy w porównaniu z tym, co było wcześniej podczas lotu wahadłowców, ale jednocześnie państwa takie jak Polska, czyli nie super wielkie mocarstwa, nie super jeszcze wielkie, jeżeli potęgi przemysłowe, no wciąż jest to poza naszym zasięgiem, jeżeli chodzi o takie możliwości. Natomiast korzystanie z danych satelitarnych, produkowanie własnych satelitów, budowa ich, przetwarzanie tych danych, tworzenie...
Jeśli można się włączyć, mieliśmy pożar na przełomie kwietnia, maja w Biebrzańskim Parku Narodowym i żeby się zorientować w skali tegoż pożaru, trzeba było wziąć dane z Unii Europejskiej. Okazało się, że są takie możliwości po to, żeby przeprowadzić badanie powierzchni. A jeśli sobie weźmiemy pod uwagę współczesną suszę, którą wielu zapowiada, no to korzystanie z danych być może ułatwiłoby przekazywanie funduszy wsparcia dla rolników, ale po kosmicznym ocenieniu, czy susza była, czy też nie.
Tak, Europa dysponuje swoim własnym, bardzo zaawansowanym systemem obserwacji satelitarnej Ziemi, Program się nazywa Copernicus i składa się z serii satelitów Sentinel. I te satelity obserwują na różnych pasmach, zarówno wizualnym, po czerwonym, czy też nagle także w zakresie radarowym, Ziemię. I te dane są naprawdę wysokiej jakości. No ja akurat muszę powiedzieć, że bardzo często z nich korzystam. Praktycznie każdego dnia ktoś w moim zespole przetwarza dane właśnie związane z tych satelitów. Także dla celów rolniczych. I muszę powiedzieć, że bez tego źródła danych byłoby dosyć duże ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwości pozyskiwania aktualnych informacji o tym, co się dzieje, a wykrywanie takich rzeczy jak właśnie pożary, zniszczenia po różnych katastrofach mniej lub bardziej naturalnych, też wywołanych przez człowieka, to jest świetne miejsce dla wykorzystania właśnie danych satelitarnych. I każdego roku w Polsce z pewnością będziemy mieli etapy suszy, w szczególności w południowo-wschodniej Polsce, gdzie rzeczywiście trzeba będzie aktywnie działać i aktywnie reagować na poszczególne zagrożenia, tak aby na przykład rolnicy wiedzieli, co się dzieje, tak aby można było przewidywać lub też można byłoby planować jakieś akcje zaradcze lub też planować na przykład poszczególne usprawnienia różnych sieci, różnych elementów infrastruktury. To jest ta część tego kosmosu, która do nas dociera, z której czasami nie do końca się zdajemy sprawę, że już jest wokół nas, ale z której rzeczywiście efektywnie i praktycznie się korzysta już na skalę globalną.
To może na zakończenie poproszę panów o odpowiedź jednozdaniową. Maciej Urbanowicz, kiedy na Marsa?
Myślę, że to będzie kwestia kolejnych 20, może 30 lat najszybciej.
Radek Kosarzycki.
To jest pytanie, na które zwykłem odpowiadać, że w drugiej połowie wieku, jeżeli w ogóle to będzie możliwe. Ale jestem mocno sceptyczny co do całej misji marsjańskiej. Jedno zdanie miało być, koniec.
Doktor Krzysztof Kanawka.
To ja optymistycznie około 2040.
To jest pan rzeczywiście dużym optymistą. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o kosmosie. Naszymi gośćmi byli Maciej Urbanowicz, przedsiębiorca kosmiczny rodem z Suwałk, dr Krzysztof Kanawka, prezes Blue Dot Solutions, firmy z sektora kosmicznego oraz Radek Kosarzycki z portalu Puls Kosmosu. Dziękuję panom bardzo za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, Lech Pilarski. Do usłyszenia.